Umiłowani, drodzy bracia i siostry w Chrystusie Panu naszym. To dzień trzeci uczty duchowy, braterskiej miłości jeden z drugim. Pan nam błogosławił przez te trzy dni i uważam, że będzie stosowną myślą i sugestią rozważyć bardzo interesujący temat. Dotyczy ludu Bożego. To jest już ósmy i ostatni wykład na tej konwencji. Poczytuję sobie za honor, za zaszczyt stania tu przed wami, aby prezentować słowa zapisane w Piśmie Świętym. Jak każdy wykład jest oparty na Słowie Bożym. Przy pomocy literatury świętych pańskich z okresu wieku Ewangelii, z okresu parauzji brata Russella, z okresu epifanii brata Johnsona i dalszych sług prawdy, którzy byli zaznaczeni przez Pana, tak jak to było prezentowane godzina temu. I chciałbym dzisiaj przed braćmi podnieść temat, który uważam, że jest godny uwagi i głębokiej analizy, bo dotyczy naszego osobistego poświęcenia i stania mocno w prawdzie. Apostoł Paweł w swoim liście do Galacjan, do krainy galackiej, które było wiele zborów i koniom lista derwa i inne, mówi w następujący sposób do ludu Bożego. Piąty rozdział, werset pierwszy i trzynasty będą podstawą naszego rozważenia. Czytam następujące słowa. Stójcie tedy w tej wolności, którą was Chrystus uczynił wolnymi, a nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Werset 13. Albowiem wy ku wolności powołani jesteście, bracia, tylko pod osłoną tej wolności ciału nie pozwalajcie, ale w miłości służcie jedni drugim. Zwróćmy uwagę na podstawowy werset Pisma Świętego, piąty rozdział, werset pierwszy. Mamy stać w tej wolności. O jakiej tu wolności jest mowa? Jest wolność religijna, wolność osobistego badania Słowa Bożego, wolność mamy wśród braci i sióstr, jest wolność światowa, ale ta ostatnia nas nie interesuje. Słowa wypowiedziane przez świętego Pawła, tak bardzo istotne do naszego poświęcenia. Zwróćmy uwagę na niektóre punkty, jakie on nam tutaj podaje. A więc stójcie w tej wolności, wolności Chrystusowej. A więc my jesteśmy ludźmi wolnymi, oświeceni prawdą Epifanii i Bazylei. I w tej wolności my stoimy mocno. Bez względu, ktokolwiek ma inne poglądy i odchodzi od prawdy Słowa Bożego, my mamy prawo dyskutować, wykazywać swoje osobiste poglądy, ale nie odchodzić od zboru ludu Bożego. To jest generalna zasada, o której będziemy mówić w słowach apostoła Pawła. O jakiej tu wolności jeszcze jest mowa? A więc pod jakie jarzmo my podlegamy? lub jakie jarzmo ciąży na nas. A więc jarzmo sekciarskie, ludzkie organizacje, jest to pięknie opisane przez brata Russella w szóstym tomie, od strony 281, w tomie trzecim, strona 206, 156. I brat Russell w bardzo sugestywny sposób podaje nam dotyczące, jak mamy się zachować w różnych okolicznościach naszego życia. Czy my faktycznie jesteśmy wolnymi i posiadamy tą wolność w swoich sercach i swoich umysłach? My nie tylko jesteśmy i czytamy literaturę biblijną, teraźniejsza prawda, sztandar biblijny, jak również straż, przedruk wykładów brata Russella spod ponad 100 lat temu. To ubogaca nasze serce, naszą strukturę wiary i charakteru i czujemy się wolnymi w tej wolności, jakiej Chrystus nam powiedział. Mamy wiele tekstów Pisma Świętego na poparcie naszego rozważania. Ewangelia Jana, 8 rozdział, a werset 36 nam mówi: jeśli wolnymi będziecie, wyswobodzi was Chrystus i będziecie w wolności chodzili. A więc my chodzimy w światłości, jakie Chrystus nam pozostawił i apostołowie. O tej światłości mówią nam wiele tekstów Pisma Świętego, ale zajęłoby to nam bardzo dużo czasu. Rozumiem, że bracia rozumieją osobistą wolność i stanie na stanowisku wiernie, nie tylko jako słudzy ludu Bożego, jako starsi, diakoni, ewangeliści, pielgrzymi. My musimy stać na straży praworządności i zarządzeń pańskich. Zarządzenia pańskie często interpretowane są na osobisty sposób, przekazywane z ust do ust, potęgą komórki i zachodzą różne zawirowania, niedomysły, interpretacja osobistych odczuć. My spoglądamy na Stany Zjednoczone, bo stamtąd pochodzi prawda. Był wykład prezentowany przez brata Bogusława, bardzo sugestywny, oparty na literaturze biblijnej i uważam, że my rozumiemy intencje brata, który nam prezentował, ale temat jest bardzo obszerny, można by jeszcze rozłożyć na inne wykłady Pisma Świętego w tej dziedzinie. Ale apostoł Paweł, zwróćmy uwagę, pisząc ten list do krainy galackiej, do tych zborów, podał nam bardzo cenną informację, o której będziemy również mówili. Pierwszy rozdział, werset 6 i 7. Dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was Chrystus powołał ku łasce Chrystusowej, do inczej Ewangelii. I werset 7. Która nie jest inszą, tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangelię Chrystusową. W naszym wydaniu Biblii tysiąclecia jest bardziej dosadnie podane i podam w dosłowny sposób werset 7. Dotyczące innej Ewangelii. Nie ma innej Ewangelii. Jest tylko jedna Ewangelia. Ewangelia Słowa Bożego. A wiemy, że autorem Biblii jest sam Bóg Najwyższy, że pisali święci Boży ludzie, po natchnieniu Ducha Świętego. I to jest dla nas wystarczające w naszym poświęconym życiu. I mówi nam w poprawnym tłumaczeniu, tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt, którzy chcieli przekręcić Ewangelię Chrystusową. Takie tendencje były już w pierwszym wieku naszej ery. Apostoł Paweł, jako mąż Boży, jeden z głównych filarów Kościoła wieku Ewangelii, napomina, strofuje w jego 14 listach, jednych mniej lub więcej. Nie wszystkie są tak miłe jego pisma, jak na przykład do Filipensów, pierwszym zborem założonym na kontynencie europejskim. Tam nie znajdujemy słów nagany, strofowania, upomnienia. List pełen miłości, wzniosłych uczuć apostoła Pawła do tych zborów, do tego zboru w mieście Filipi. A więc bliska łączność sympatii i miłości była między tym zborem a apostołem Pawłem. A więc wielokrotnie udzielili mu pomocy w różnych doświadczeniach. A nawet gdy był w Rzymie w więzieniu. My rozważamy Słowo Boże. I jesteśmy szczęśliwymi osobami na tym świecie z powodu niejasności zrozumienia stanowiska ludu Bożego w niektórych kwestiach. Miałem wstęp, a teraz podam tytuł naszego rozważania. Prawdziwa wolność i stanowisko chrześcijan jako ludu Bożego wobec kwestii spornych. Ostatnie 10 lat i więcej nagromadziło się różnych materiałów spornych wśród braci i sióstr. Niektóre tłumaczenia są bardzo jasno przedstawione w literaturze biblijnej, który przyjmujemy z całym sercem, całym umysłem i zrozumienia tych prawd i przekazujemy innym. Ale są jednostki, które nie zgadzają się. Innych odczucia są inne, prawda, dotyczące organizacji Kościoła, prawda. Takie jak podał Bardusel, prawda, w tomach parauzyjnych. My nie możemy się poddawać złemu pod ludzkie wierzenia, ponieważ my jesteśmy oświeceni Słowem Bożym. I w tym wolności my stoimy mocno na gruncie. Nie jako ludzie budują na słomie, sianie, prawda? Ale jesteśmy zakotwiczeni na skalę mocno. I trzymamy się tej prawdy przez dziesiątki i dziesiątki lat. I patrzę tutaj z góry na pokolenia moich braci i starszych. Posiwiałe włosy, przygarbione plecy, słuch zawodzi, nogi niestabilne. Ale trzymają się mocno kotwicy wiary i tej wolności, której nauczyli się 50, 60, 7 lat wstecz. Stoją mocno, jak filar w morzu, który opiera się zwycięsko falą. Człowiek stworzony na podobieństwo Boga musiał posiadać swoje jako istota stworzona na podobieństwo najwyższego Boga, musiał mieć ducha wolności. Ale wiemy, z powodu przestępstwa naszych pierwszych rodziców, człowiek zaczął iść drogą szeroką, o którym mówi nasz Pan Jezus Chrystus. mijały setki, tysiące lat, szatan, książę tego świata, a więc, który ma władzę jeszcze na powietrzu, chociaż jego sprzęty są ograniczone coraz więcej, ale jednak ma siłę, zdolność. Jest to potężna osoba na powietrzu i w sugestywny sposób dociera do naszych umysłów, aby tylko nas zepchnąć z drogi poświęcenia. I jakie my mamy zająć stanowisko w takich sprawach? Czy mamy wysłuchiwać? Przytakiwać? A więc my stoimy na gruncie tej wolności, boskiej wolności, Chrystusa wolności. Pan Jezus Chrystus oferuje nam wolność osobistą. My mamy osobistą wolność. Badanie Słowa Bożego, porównywanie, dyskusja w zborze lokalnym. Na konwencji, gdzie są przerwy, po zakończonej dyskusji. O czym my rozmawiamy? O sprawach biblijnych. O przeżyciach naszych braci i sióstr. Nie każdy ma odwagę stanąć tu przed mikrofonem, prawda? I złożyć swoje oświadczenie. Ale my rozumiemy uczucia naszych braci i sióstr. Instynktownie wyczuwamy, jakie bracia i siostry przechodzą doświadczenia w swoim życiu. I my nie możemy być obojętnymi w stosunku naszych braci i sióstr. Musimy nieść pomoc w tej wolności i stanowisku, jakie nam Bóg powierzył na krótki okres czasu. 50, 60, 70 lat. I będziemy musieli odejść, przychodzi nowe pokolenie i następne pokolenie, aż do inauguracji nowego przymierza, który wejdzie w życie. Obserwacja i doświadczenia ludu Bożego wskazują w obecnym okresie czasu, że ta wolność jest nadużywana. A więc w swoich osobistych odczuciach podawane są inne poglądy, nie mające poparcia Słowa Bożego, szczególnie w Jego siedmiu pewnikach. Bóg dozwala na takie doświadczenia, abyśmy udowodnili, okazali w swoim życiu i postawą jako chrześcijanie, jako lud Boży, abyśmy bronili prawdy Słowa Bożego za wszelką cenę. Nie możemy być chwiejni na jedną i drugą stronę. Bóg pragnie od nas całkowitego poświęcenia. Mówi nam: Synu, daj mi serce Twoje. Nie mówi: daj mi połowę serca. Mówi: całe serce. Całe poświęcenie aż do naszego zgonu, odejścia stąd. W sprawach duchowych, religijnych szczególnie, wiele jest błędów, które zostało zaprowadzone i wtłoczone w społeczeństwach na naszej kuli ziemskiej. Są różne wyznania, różne głoszenia prawdy w tej wolności, który mówi nam Słowo Boże. Czasami nie możemy rozeznać natychmiast, gdzie jest prawda, a gdzie błąd. Często szatan przemienia się w anioła światłości i nie możemy rozeznać, gdzie jest Pan, a gdzie jest on przeciwnik. Co mamy czynić w takim wypadku? A więc modlić się na kolanach, prosić Pana o zrozumienie. Raz, drugi, trzeci. A jeżeli jeszcze raz nie rozumiemy, odkładajmy literaturę na półkę. Aż Bóg oświeci nasz umysł. Im będzie dla nas sprawa jasna. W tym wypadku cierpliwość nie jest nieodzownym czynnikiem w naszym życiu. W pokorze i miłości i innych zaletach charakteru naszego życia mamy postępować tak, abyśmy byli miłymi przed obliczem Bożym. Fundamentalne nauki, które są podawane przez sług pańskich, z którymi wszyscy musimy się zgodzić, aprobować, analizować. Podam kilka tylko punktów. Są pewne prawdy, które wszyscy naśladowcy Pana powinni godzić się, ponieważ jeżeli byśmy nie zgadzali się z Nim, często odchodzimy od zrozumienia prawdy Słowa Bożego. Interpretacja osobista, nie mająca potwierdzenia w Słowie Bożym. Wszyscy musimy się zgodzić i wierzyć w fundamentalne prawdy Słowa Bożego. Musimy wierzyć w Boga jako Stworzyciela nieba i ziemi, jako prawodawcę. Musimy wierzyć głęboko w Pismo Święte, które jest natchnionym Pismem. Jak już wspomniałem, autorem Biblii jest sam Bóg. I ono jest wystarczające w naszym poświęconym życiu, jak mamy żyć. Wszystkie tam wartości są podane, a więc różne napomnienia, strofowania, nagany, nawet dla ludu Bożego. Są wszystko jasno opisane. A więc wszyscy powinni uznawać jako Jezusa Chrystusa, jako swego Odkupiciela, że Jezus złożył swoje życie na górze Kalwarii. Za kogo? Za Adama, a w Adamie za cały rodzaj ludzki. To jest sprawa jasna, przejrzysta. Na ten temat mówię nam rozległa literatura biblijna. Musimy wierzyć w jedynego Boga, jak już wspomniałem, i w Pana naszego Jezusa Chrystusa. I rozumiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus powstał z grobu po trzech dniach. Konkretnie po 39 godzinach Jego niebytności, Jego życia. Wszyscy musimy się zgodzić, że prawdy podane nam w Słowie Bożym są regułą naszej wiary, moralności, pochodnią wolności, jak często to określamy. Wszyscy musimy posiadać wiarę. Co to jest wiara? Umysłowe ocenienie, sercem spoleganie na Bogu, na Chrystusie i na Geoświętej Prawdzie. Wszyscy musimy zrozumieć nasz upadły stan. A więc musimy starać się odmienić nasze życie z chwilą naszego usprawiedliwienia, poświęcenia w naszym życiu. I Bóg patrzy na nas z góry, na każdą brat i każdą siostrę. Jak przebiega nasz tok poświęcenia? Czy my się nie odchylamy od Słowa Bożego? Od Jego zarządzeń pańskich, które są jasno wykazane w literaturze biblijnej. Wszyscy jesteśmy upadłymi. Wszyscy musimy zdobywać Ducha Świętego. Oświeceniem Ducha Świętego. Nie jesteśmy spłodzeni z Ducha Świętego. Dotyczyło tylko nowych stworzeń. Kościół Chrystusowy i wielka kompania w stanie oczyszczenia. Wszyscy musimy być wiernymi w naszym poświęceniu. Nie odbiegać. My idziemy drogą wyboistą. Trudną drogą. Ale jest i szeroka droga, o której nam Pan Jezus mówi w Ewangelii Mateusza. Cały świat dzisiaj idzie szeroką drogą. Wiele wygód, prawda? Pieniądze, stanowisko. To nęci młodzież, prawda? Wysokie zarobki na zachodzie. Ale my jako lud Boży żyjemy skromnie i Pismo Święte nam mówi, że mając żywność, odzież i dom nad głową. Mamy na tym przystawać. Ale Bóg z łaski swojej widzi niektóre bardzo miłosierne serca i daje większą możliwość zarobków finansowych. Bóg wybiera takie osoby, które są odpowiednio nastawione w swoim sercu i umyśle, aby nieść pomoc drogim braciom i siostrom. Wszyscy rozumiemy, że jesteśmy tylko szafarzami na pewien okres czasu i musimy się rozliczyć z naszego szafarstwa. Prędzej czy później. Zostawimy nasze domy, samochody, wszystko, co my mamy. I idziemy do cienia śmierci. Bo wszyscy powinniśmy rozumieć i nauczać jednakowo. Nie powinno być żadnej rozbieżności w zrozumieniu Słowa Bożego. Jeżeli coś nie rozumiemy, mamy trudności w zrozumieniu. A więc powinniśmy podchodzić do braci, stawiać pytania na konwencji. A jeżeli to jesteśmy nieprzekonani, tak jak wspomniałem, odłożyć sprawę na stronę i prosić Boga na kolanach, aby rozjaśnił mój umysł w tym czy innym kierunku zrozumienia prawdy Słowa Bożego. Spoglądając wstecz na wiernych nauczycieli z przeszłości, a więc niedawno, 5 lipca, była 600 lat śmierci Jana Husa. Cały chrześcijański świat, szczególnie protestanci, obchodzili to uroczyście. Ten mąż Boży, rektorem na Uniwersytecie Karola w Pradze, mógł objąć wysokie stanowisko. Mógł błyszczeć przed narodem i przed władzami świeckimi, ale wybrał drogę prawdy i sprawiedliwości. Nie spodobało to się Rzymowi, wezwany do Konstancji, wtrącony do lochu podziemnego. Cierpiał bardzo fizycznie, umysłowo i skazano go na śmierć na stos. Zapytano go na sądzie, czy odwołujesz nauki, któreś głosił w kościele betlejemskim w Pradze? Ja byłem w tym kościele. Byłem w domu w Husyńcu, tam, gdzie on się urodził. To były dla mnie wielkie przeżycia. Wielkie przeżycia. On powiedział, jakim czołem mógłbym spojrzeć, jakim okiem mógłbym patrzeć na mój lud, który głosiłem czystą prawdę Ewangelii. Udowodnijcie mi z Pisma Świętego, że mylę się, a wszystko odwołam. Nie stawiano mu pytań. A więc wołano z bliska i z daleko, na śmierć z nim, na stos. Oto zapłata głoszenia Ewangelii Chrystusowej. Bez bojowania o dobry bój wiary, drodzy bracia i siostry. Czas jest bardzo ważnym czynnikiem w naszym poświęconym życiu. Jeżeli my opuszczamy zgromadzenia ludu Bożego, tracimy na znajomości Słowa Bożego. Nie mamy łączności z przedmiotem, który rozważamy w sposób bardzo analityczny, zrozumiały. Często jest bardzo króciutki paragraf, są pytania stawiane. Bo my jesteśmy badaczami Słowa Bożego. Nie tylko czytelnikami. Bóg obdarza nas swoją mądrością, jeżeli my o to prosimy Boga. Nasz umysł jest tak skonstruowany, jak to powiedział jeden z braci z Ukrainy, brat Aleksander, czym my wypełniamy nasz umysł? Naszym poświęceniem? Literaturą biblijną? Odwiedzaniem naszych braci i sióstr? Niesienie wszelkiej pomocy w różnej formie? A jeżeli nie zastanawiamy się, nie badamy indywidualnie w naszych domach, nie analizujemy nawet manny, co ta manna i tekst Pisma Świętego mówi do mnie, prawda? Analiza samego siebie. Samokontroli. No to wypełniamy nasz umysł czym innym. Internetem, prawda? Świeckimi naukami, które być może nie są szkodliwe dla naszego umysłu. Ale my jesteśmy ludem poświęconym. Więc nas interesuje tylko wartości religijne. I oddychamy, tak oddychamy powietrzem, prawda? Tak my oddychamy literaturą biblijną. Życia nam zabraknie, abyśmy mogli wszystko przebadać, przeanalizować, porównać, prawda? W naszym poświęconym życiu. Ale zwróćmy uwagę na pierwotny Kościół. Ile trudności musiał przeżyć apostoł Paweł w poszczególnych zborach ludu Bożego. Na przykład, gdy on przybył do Koryntian, do Koryntu, na kontynencie europejskim, znane miasto w Grecji po dzień dzisiejszy. On nam bardzo sugestywny sposób, napominający, strofujący braci, którzy byli w Koryncie. Jakie tendencje w ten czas przejawiali niektóre osoby? A więc sekciarski duch. W pierwszym wieku naszej ery. Czy o tym czytamy? W pierwszym liście, w trzecim rozdziale i odczytajmy sobie wspólnie, co apostoł Paweł zauważył. I czytamy. Od trzeci rozdział, od wersetu pierwszego. Ja, bracia, nie mogłem wam mówić jako duchownym, ale jako cielesnym i jako niemowlętką w Chrystusie. Napawałem was mlekiem, nie karmiłem was pokarmem, żeście jeszcze nie mogli znieść owczym i teraz jeść nie możecie. Gdyż jeszcze jesteście cielesnymi, ponieważ między wami jest zazdrość, swary, rozterki, a żeście cielesnymi i według człowieka chodzicie? Znak zapytania. Oni słuchali z przerażeniem. Albowiem kto mówi, jam jest Pawłowy, a drugim jam Apolosowi, a aż cielesnymi nie jesteście? Bo któż jest Paweł, a kto Apolos? Jeno słudzy, przez które byście uwierzyli i to jako każdemu Pan dał. Jam nauczę, mówi apostoł Paweł. Apolos polewał, ale Bóg wzrost dał. A tak ani ten, co szczepi, ani ten, co polewa, ale Bóg, który wzrost daje. I teraz w odniesieniu do tych wartości, co on mówi. Gdy on przybył do Koryntów i pukał do innych drzwi, byli tam zgromadzeni, i Apolos przemawiał do nich. No i słuchał. Paweł nauk Apolosa. Mąż bardzo wymowny, pochodzący z Aleksandrii, prawda, o której jest wzmianka w Nowym Testamencie, zauważył, że są podziały między ludem Bożym. Czy on powiedział dobrze? Trzymajcie się Apolosa, trzymajcie się innego mówcy. Czy on ich zganił? Tak? My nie jesteśmy sędziami braci. Bóg jest sędzią sprawiedliwym. I Bóg osądzi nas według naszej pracy, naszych myśli, naszych dążeń, naszych pragnień w codziennym naszym życiu. I on mówi teraz, jeżeli cielesnymi nie jesteśmy. Dlaczego takie podziały? Czy Bóg sobie życzy, aby zbory ludu Bożego dzielili się na 5-7 osób z drugiej strony, z jednej strony? Kto jest inspiratorem tego? Bóg czy szatan? Chyba jesteśmy wszyscy zgodni, że szatan krąży koło nas jako lew ryczący i szuka słabe nasze strony. Stąd możemy powiedzieć, że apostoł Paweł przeżywał dramat, gdy on to usłyszał w pierwotnym kościele. Apostoł Paweł nie uznawał chrześcijan pawłowych i stanowczo zaprzeczał, aby im dał podstawę do takich sekciarskich myśli i roszczeń. Z oburzeniem pisał: rozdzielony jest Chrystus, a zaś Paweł za was ukrzyżowany, alboście w imię Pawłowe ochrzczeni. Z naciskiem powiedział. Mamy teksty Pisma Świętego. W jakie ma odniesienie apostoł Paweł w swoim zrozumieniu i pod wpływem Ducha Świętego? Czy ja kazam inną Ewangelię, tylko onego ukrzyżowanego? A więc ulubionym tematem apostoła Pawła było podnieść krzyż. Nie z elementów, jakie ten krzyż był zbudowany, ale z ofiary, która była przybita do tego krzyża. I z naciskiem oświadczył, że tylko on, jako naśladowca Pana, wspominał swoje przeszłe doświadczenia i opisał jeden ze swoich listów: nie godzin nosić miana apostoła, bo on prześladował lud Boży. Piętno wyciśnięte w jego umyśle trwało do końca jego dni. Tak samo jak zaparcie się Piotra. Trzykrotne. I trzykrotnie kur zapiął. I prawdopodobnie więźnie się, gdy przemieszczał się Piotr z jednego miejsca do drugiego i wyruszali bardzo rychło, bo był chłód, wysoka temperatura na wschodzie. Gdy kur zapiał, Piotr stanął. Nie mógł jakby dalej iść. Fala wspomnień, drodzy bracia i siostry. Czy my nie przechodzimy naszych doświadczeń? Brat Woźnicki wielokrotnie nam tu powiedział na tej innej konwencji o swoich osobistych doświadczeniach. Jako człowiek niepoświęcony, jako patriota, prawda, chciał bronić ojczyzny. Ale Pan zesłał na niego doświadczenia i wspomnienia nauk ojca i matki. Przypomniał sobie, prawie jakby na kamień śmierci, prawda, jak to oświadczył. I ze wzruszeniem zawsze słucham, co brat Woźnicki nam jeszcze może powiedzieć, póki jest między nami. Są to historyczne spotkania, drodzy bracia i siostry. A więc ja na takim historycznym spotkaniu byłem u brata Stachowiaka z jeszcze jednym pielgrzymem. 10 dni przed zgonem brata Stachowiaka. On aż trzymał za ręce i powiedział znamienne słowa, nigdzie nie publikowane, ale mówił do mnie i do drugiego pielgrzyma. że po odejściu moim, po zaśnieniu w stan śmierci, minie jakiś okres czasu, może 20 lat, może 15, i zaczną być szczególne doświadczenia wśród ludu Bożego. Mówił jakby proszy sposób. Ufamy, jesteśmy przekonani, że w tym okresie właśnie żyjemy. Częste wątpliwości w doktrynach, podważanie zarządzeń pańskich, częste osobiste wyniesienia godności osobistej, nie patrzenie na Pana, co Pan mówi, podkreślanie swojej osobowości. Ja tak mówię, ja tak uważam, ja tak rozumiem. Drodzy bracia, ukochani bracia, nie miejmy nigdy w ustach takich pragnień. Nie potępiajmy jeden drugiego. Miłujmy jednych braci, mimo że mają inne stanowisko. I nie odchodzą od zborów ludu Bożego. Widzimy, jakie szatan zaszczepił doktryny w średnich wiekach. Ile było wypaczeń w kościołach nominalnych, szczególnie w rzymskim. Jak te doktryny, szafarskie doktryny, były zamienione w sekty. My to wszystko mamy opisane w ofiarach książąt wieku Ewangelii. My to badamy, rozważamy, analizujemy, prawda? I wynosimy jakieś pewne korzyści do naszego życia. Temat, drodzy bracia, jest bardzo obszerny. Obliguje mnie czas. Być może, że bracia częściowo już są zmęczeni. Ale wysłuchajmy jeszcze kilka rad, jakie podaje nam apostoł Paweł i literatura biblijna. Miłość do braci jest fundamentalną nauką w obecnej chwili, w naszym poświęconym życiu. A więc miłość, Pismo Święte mówi, oziębnie miłość wielu. Czy nie obserwujemy? I jak my mamy się teraz zachować? W analizie samego siebie, czy mamy miłość do braci? Niesiemy tą pomoc? Tak jak już mówiłem, w różnych formach. Brat Russell na łamach straży w 1911 roku pod nagłówkiem społeczność z Panem nie zależy od znajomości wszystkich szczegółów. Cytuję. Pragniemy tu wyjaśnić, że żaden nie potrzebuje czuć się zaniepokojonym, gdy nie może zrozumieć wszystkich określeń i chronologii, cieniach przybytku i innych mniej ważnych szczegółów. Nasza społeczność z Bogiem nie zależy od takiej znajomości. Powinniśmy pamiętać, że wielu z nas było ludem Bożym, zanim którekolwiek z tych rzeczy pojęliśmy. Zanim mogliśmy zrozumieć filozofię boskiego planu wieków, powinniśmy więc polegać na Bogu i czekać, aż Jemu upodoba się rozjaśnić dalsze szczegóły w naszym życiu, których jeszcze prawidłowo nie pojmujemy. Pamiętając też musimy, że główną próbą jest wierność ku Bogu, stanie przy Bogu i przy Panu naszym Jezusie Chrystusie. Jest to wielka próba w obecnym okresie czasu. Stać wiernie przy Panu, przy Jego naukach, analizować. I my tej nauki się trzymamy. Wierny lud Boży. Wiele sugestii jeszcze jest podanych przez brata Russella. Dotyczące, jak mamy się zachować. I tutaj mamy podaną taką ilustrację. Chciałbym tylko braciom zasygnalizować, jak to było w czasach w starożytności. A więc walka Dawida ze Saulem. Bratobójcza walka narodu Izraela. Brat na brata podniósł miecz literalny. A jak ma to się w odniesieniu do ludu Bożego? Brat Russell, komentując wojnę domową w Izraelu w czasach Dawida i Saula, powiedział takie zdanie, abyśmy pamiętali. Rozważając na tą kwestię niefortunnej wojny, kiedy to część ludu Bożego starała się szkodzić tej drugiej, przypomina nam umysł Izrael duchowy. Mówi do to członków Kościoła. Do klas niespodzonych z ducha, do młodocianogodnych i poświęconych obozownikach Epifanii. Tu też zdarza się czasami, że bracia, będąc poróżnieni, wyłamuje się spod polskiego kierownictwa i stają się przeciwnikami jedni drugich. Czy to jest prawdą? Czy tak powinno być między ludem Bożym? Symbolicznym jest. Podniesiony przeciwko bratu lub siostrze. Czy możliwe, aby z czasem miłość Boża wygasła między braćmi? A mamy mieć, rozszerzać miłość Bożą w sercach naszych. Do takiego stopnia, że nie tylko zrywana jest braterska społeczność, ale używamy symbolicznego miecza oraz ranienia naszych braci i sióstr. I pyta się brat Russell, czy to jest konieczne między ludem Bożym? Czy takie warunki powinny być wytworzone? Że jedni przeciwko drugim będą walczyć nie cielesną bronią, nie mieczem, ale więcej zabójczym i szkodliwym jest ich język i pióro, gdy używane są do potwarzy ranienia drugich. Nie daj Boże, mówi brat Russell, aby nasz język wyrządził krzywdę komukolwiek, a szczególnie komu z domowników wiary. A domownicy wiary, kto to są? Bracia i siostry. Poświęcone, stojące w tej wolności, który z nas wolnymi uczynił nasz Pan Jezus Chrystus. Czy my jesteśmy przygotowani na takie próby? Indywidualnie, zbiorowo? Czy nas to dotyka? Pan Jezus Chrystus powiedział, że idzie ucisk, jakiego nie było od początku, ani potem będzie. W Ewangelii Mateusza, 24 rozdziale, 21. Możemy spodziewać się wielkich kataklizmów, wielkie zbrojenia, wielkie osiągnięcia techniczne zbrojenia przeciwko biednemu człowiekowi, który żyje 60, 70 lat, pełno trudów, boleści, cierpień i odchodzimy stąd przeciwko biednemu człowiekowi. Często używamy tekstu Pisma Świętego Mateusza, 10 rozdział, wers 21. I wyda brat brata swego na śmierć. Zwykle rozumiemy w naszym pojęciu, że to dotyczyło rychłego kościoła do średniowiecza. Ale ponownie one mogą być zastosowane. Wydanie na śmierć, nie literalne, ale duchowo naszych braci i sióstr. Jeżeli takie doświadczenia nas spotykają, nienawiść, złość, zelżywość, złe pobudki działające z naszych nie zacnych pobudek, ale niskich pobudek. I smutnym jest dla mnie i wydaje mi się, nie będę wyrazicielem tu na konwencji, że ci, którzy byli z nami w zgromadzeniach ludu Bożego, maczali w misie symbolicznej, czyli z nami uczestniczyli przy Pańskim stole, tak hojnie zastawionym przez naszego Pana w obecnym czasie. Gdy te rzeczy będą się działy, to możemy dopatrywać się, że są to ostateczne czasy dla ludu Bożego. Nie jesteśmy prorokami, ani ja nim nie jestem. Ale brat Russell pytał o tym ponad 100 lat temu. Jeżeli nas tu spotykam, musimy powiedzieć na zakończenie naszego studium tu rozważania. Gdy nas spotykają obelgi, zniesławienia, obmawiania piórem czy językiem, przez telefon, czy przez pismo, czy przez internet. Jak mamy się zachować? Odzajemniać się? Nie, drodzy bracie. Musimy to wszystko znosić. Dla Pana naszego, dla Jezusa i dla naszego poświęcenia. Widzę, że brat Henioł się przygotowuje wejścia. Muszę kończyć, drodzy bracia i siostry. Odsyłam braterstwo do sztandaru biblijnego z 1992 roku, numer 55. Bardzo sugestywny tam jest, jak mamy się zachować do ludu Bożego, do poświęconych jednostek. Gdy będziemy zachowywać ducha równowagi, ducha miłości, znoszenia, nie odzajajmy się. Pokornie przyjmujemy każdą obelgę, każde zniesławienie. A Bóg to wszystko widzi. Bóg to rejestruje. I z tego zdamy egzamin. Życzę braterstwu wiele łask, błogosławieństw Bożych, abyśmy trwali w naszym poświęceniu mocno w szeregach ludu Bożego, abyśmy nie zbaczali z tej drogi, a tego życzę braterstwa z całego serca, jak również sam pragnę.